Witam serdecznie w aktualnościach dnia pana doktora Mariana Szołuchę, ekonomistę. Witam serdecznie, panie doktorze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże ojcu i słuchaczom.
Burzliwa dyskusja, debata, no może nawet ciężko to debatą nazwać w polskim parlamencie, dotycząca podwyżek energii elektrycznej, a my przy końcu kolejnego roku 2018 zadajemy pytanie sięgające do naszych kieszeni, do naszych portfeli, jaki to był rok od strony tej ekonomicznej, gospodarczej dla przeciętnej polskiej rodziny, panie doktorze.
Ekonomiści będą na dobre zabierali się do podsumowań mijającego już roku dopiero za kilka tygodni najwcześniej, bo dane statystyczne mają to do siebie, że ukazują się, są publikowane, wcześniej kalkulowane przez różne instytucje prywatne, państwowe, międzynarodowe także z pewnym opóźnieniem, ale na podstawie tego, co już wiemy, czym już dysponujemy na temat choćby trzech minionych i podsumowanych ostatecznie kwartałów roku 2018, można powiedzieć, że jest naprawdę dobrze. Nie chcę używać wielkich słów, ale to z pewnością był rok dla polskiej gospodarki najlepszy od początku okresu transformacji, od roku 89, a i wcześniej, czyli w czasach PRL, trudno doszukać się oczywiście roku lepszego. A więc tak, mieliśmy na poziomie około 5% w tym roku i produkt krajowy brutto, a konkretnie jego wzrost, dynamikę i stopę bezrobocia. Dla pierwszego z tych wskaźników jest to odczyt bardzo wysoki, dla drugiego wyjątkowo niski. I w jednym, i w drugim przypadku wiadomość oznacza coś dla Polaków po prostu dobrego. Bardzo dynamicznie rozwijał się także w 2018 roku nasz eksport. Rosły w nienotowanym tempie, zwłaszcza w niektórych branżach, takich jak budownictwo, gdzie mieliśmy do czynienia z odczytami nawet kilkunastoprocentowymi w pewnych momentach, płace Polaków, czyli nasze wynagrodzenia. I Polacy z tymi wynagrodzeniami szli do sklepów, ochoczo konsumowali, sprzedaż detaliczna dzięki temu także rosła. Rosła też w międzyczasie świadomość konsumencka Polaków, bo Polacy coraz częściej także przy codziennych wyborach towarów czy usług kierują się patriotyzmem, ale oprócz konsumpcji Polacy przeznaczali część swojego, jak mówią ekonomiści, dochodu rozporządzalnego na oszczędności i bardzo dobrze, bo oszczędności w dłuższym terminie, nawet już średnim, przełożą się na większe inwestycje, bo oszczędności Polaków to jest wzrost ogólnej kapitalizacji w naszej gospodarce i to opartej na naszych narodowych zasobach, a nie tym, co musimy pożyczać z zagranicy, czy co z zagranicy w formie różnych inwestycji właśnie kapitałowych do nas przychodzi. Te wszystkie odczyty miały swój wymiar nie tylko nominalny, ale także realny, to warto podkreślać. A wzięło się to z faktu, że na stabilnym poziomie utrzymywały się średnie ceny w gospodarce w roku 2018, to znaczy, mówiąc bardziej po ludzku, niska była cały czas i utrzymująca się poniżej celu Narodowego Banku Polskiego. Inflacja, do tego malały nierówności, coraz mniej było w różnych wymiarach. Zresztą także w wymiarze regionalnym na przykład. Coraz mniej było biedy, także biedy na polskiej prowincji. A oprócz gospodarki warto zwrócić uwagę z pewnością na finanse publiczne. Dalsze domykanie luki podatkowej, zwłaszcza VAT-owskiej. Zmiana struktury długu publicznego. Od czasów wyborów parlamentarnych, to jest taka naturalna cezura czasowa do podobnych porównań jesiennych z roku 2015, w ramach naszego długu publicznego odsetek tego denominowanego w obcych walutach spadł z 35 do 30% tego wobec nierezydentów, czyli po prostu zagranicy, z 58 do 48%. Mieliśmy cały szereg dobrych zmian w prawie, takich jak konstytucja biznesu, która weszła w życie wiosną tego roku, która na przykład pozwala przedsiębiorcom, ale także przeciętnemu obywatelowi więcej spraw urzędowych załatwić drogą internetową, a więc po prostu szybciej, taniej, prościej. Mieliśmy zmiany dotyczące łatwiejszego dziedziczenia firm rodzinnych. To bardzo ważne w czasach, kiedy takich firm w Polsce jest naprawdę dużo i one się dynamicznie rozwijają. Mamy takie zmiany techniczne, jak jeden przelew do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak ulga na komercjalizację prawników prac badawczo-rozwojowych, ale mieliśmy też dobre zmiany na poziomie takim egzekucyjnym, czyli na poziomie sprawności wykonawczej aparatu państwowego. I to chyba najlepszym przykładem była sprawa GetBacku. Sprawa, której rzeczywiście nie udało się co prawda uniknąć, ale kiedy ona już wyszła na jaw, to organy państwa zadziałały wręcz błyskawicznie, aż ciśnie się na usta porównanie z tym, jak państwo polskie opieszale i nieskutecznie działało w czasach poprzedniej, podobnej pod wieloma względami afery, to jest afery Amber Gold. W przypadku GetBacku tak naprawdę nie możemy jeszcze mówić o spółce upadłej, nie możemy jeszcze mówić o żadnych konkretnych stratach, czy to obligatariuszy, czy wierzycieli tej spółki, czy też jej akcjonariuszy. Wszystko jest jeszcze przed nami i wiele zależy od tego, jak poszczególne z tych grup, które wymieniłem, przy udziale państwa zresztą się zachowają. Mieliśmy do czynienia ze wzrostem też w ramach polskiej polityki, polityki obecnego rządu, takiej asertywności na arenie międzynarodowej, która ostatnio się uwidoczniła podczas konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, czyli COP24, który do połowy grudnia trwał w Katowicach i skończył się sukcesem w postaci porozumienia. Porozumienia właśnie katowickiego. Mówię tutaj o asertywności względem polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej, ale w ogóle Organizacji Narodów Zjednoczonych także, czyli szerszej społeczności międzynarodowej, jej podejścia wobec węgla. Polska podczas COP24 naprawdę jasno wyartykułowała swoje potrzeby, swoje możliwości, swoje problemy związane z naszą energetyką, z naszymi zasobami naturalnymi, z tymi odnawialnymi i tymi kopalnymi, czyli nieodnawialnymi. I nie są to wyłącznie puste słowa, bo jeśli weźmiemy pod uwagę to, co dzieje się równolegle w spółkach Skarbu Państwa, na przykład plany budowy przez Jastrzębską Spółkę Węglową dwóch nowych kopalni w Lubelskim Zagłębiu Węglowym i w pobliżu Rybnika, kopalni Dębieńsko, to możemy powiedzieć, że naprawdę ta polityka jest nie tylko artykułowana werbalnie, ale także realizowana. I te kopalnie są w Polsce, trzeba to sobie jasno powiedzieć, wbrew tej dekarbonizacyjnej mani niektórych środowisk, moim zdaniem środowisk głównie lobbingowych, mówię o lobbingu zagranicznym, rzecz jasna, są Polsce bardzo potrzebne, bo węgiel służy nie tylko do ogrzewania domów, do produkcji energii, ale służy także do produkcji stali, o czym często zapominamy. I czy mamy się skazywać także w tym zakresie na import z zagranicy i ograniczanie naszej niezależności? Mam nadzieję, że tak się nie stanie. Paradoksalnie na poczet sukcesów polityki gospodarczej i w ogóle naszej władzy zaliczyłbym też takie kroki wstecz wobec własnych pierwotnych zamierzeń. Przypomnijmy sobie ustawę o ochronie zwierząt, o której na antenie Radia Maryja rozmawialiśmy i której projekt zakładał likwidację hodowli zwierząt futerkowych w Polsce. Przypomnijmy sobie ostatnią sprawę związaną ze stacjami kontroli pojazdów. Rząd i Jarosław Kaczyński konkretnie, osobiście w drugim przypadku byli w stanie dokonać czegoś w rodzaju autorefleksji, zrobić krok do tyłu, a to jest rzadką umiejętność u polityków i też za to należy ich moim zdaniem docenić. Czemu te wszystkie sukcesy razem wzięte zawdzięczamy? Otóż w pierwszej kolejności i daleko za tym nie ma nic innego, następnego, zawdzięczamy te sukcesy ciężkiej pracy Polaków, ich zaradności, kreatywności, przedsiębiorczości. Dopiero w dalszej kolejności są dwa czynniki, o których rozmawia się najczęściej. To jest skuteczna, zrównoważona polityka, tak na poziomie legislacji, o czym już mówiłem, jak i egzekucji, oraz koniunktura. Koniunktura dobra rzeczywiście i w Europie, i na świecie, ale przypomnijmy i postawmy sprawę jasno, koniunkturę też trzeba umieć wykorzystać. Znowu uczynię porównanie do czasów rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Proszę sobie wyobrazić, że w tamtych latach, w ciągu tych 8 lat, 2 pełnych kadencji parlamentu, gospodarka urosła łącznie aż o 50%, a w tym czasie dochody budżetowe z podatku od osób prawnych, czyli oczywiście głównie od firm, wzrosły o 2%. tak nieskuteczna była polityka ówczesnego rządu, ówczesnych władz, polityka gospodarcza, w tym przypadku fiskalna, ale jak mówię, to podaję tylko jako przykład, bo jesteśmy ograniczeni czasowo. Czy były porażki w związku z tym? Porażki w polityce gospodarczej i w gospodarce realnej jako takiej. Oczywiście zdarzały się. Nie udało się uniknąć wpadek personalnych przede wszystkim, które przekładały się na sytuację gospodarczą, na zaufanie obywateli do państwa, na pewne odczyty, choćby wskaźników giełdowych. Mówię o sprawie związanej z Komisją Nadzoru Finansowego i jej nieszczęsnym już byłym prezesem, przewodniczącym, czyli Markiem Szanowskim. Mówię o porażkach działań niektórych spółek Skarbu Państwa, nie chcę ich wymieniać z nazwy. Mówię o tym, że stosunkowo słabo radzi sobie nasz rynek kapitałowy z giełdą papierów wartościowych na czele i mam nadzieję, że pewną ulgę, pewną dynamikę, pewien zastrzyk kapitału także przyniosą pracownicze plany kapitałowe, których już ustawa dotycząca ich ustawa została w Sejmie przecież uchwalona i przez prezydenta także podpisana. Jest to pomysł jednoznacznie dobry. Myślę, że pewną porażką polityki gospodarczej rządu jest także fakt, iż taka atmosfera wspierania małych i średnich, czyli po prostu polskich przedsiębiorstw, nie dotarła gdzieś do samego dołu struktur państwowych, o czym mogliśmy od czasu do czasu przeczytać w gazetach czy internecie, gdzie urzędnicy skarbowi, kontrolerzy skarbowi dokonywali, znamy to właśnie z ostatnich miesięcy, nawet prowokacji wobec małych firm, prowokacji, która po prostu opierała się na wykorzystaniu takiej dobrotliwości na pograniczu z naiwnością tych małych przedsiębiorców, do których udawali się kontrolerzy. To porażki. O sukcesach mówiłem. Jakie zagrożenia? Zagrożenia głównie oprócz tego, o czym ojciec wspomniał w swoim pytaniu, to jest oprócz cen energii elektrycznej, co też z czynnikami zewnętrznymi ma dużo wspólnego, bo głównie wynika ze wzrostu z kolei cen tak zwanych zielonych certyfikatów, a one wywodzą się z unijnego systemu handlem prawami do emisji dwutlenku węgla. Ale wracając do głównego wątku, zagrożenia widzę głównie zewnętrzne. To jest załamanie którejś z dużych światowych gospodarek, to jest niekontrolowany Brexit, a przypomnijmy, że Polska z Wielką Brytanią handluje naprawdę bardzo dużo i z korzyścią dla nas. Mamy nadwyżkę w handlu ze Zjednoczonym Królestwem. Jako zagrożenie wymieniłbym także, mówię o czynnikach wewnątrzeuropejskich, problemy z finansami publicznymi poszczególnych krajów, już nie tylko Grecji, której dług publiczny ciągle sięga 180% jej produktu krajowego brutto, Włoch 130%, ale także Francji. Francji, o której mówi się za sprawą protestów tak zwanych żółtych kamizelek ostatnio coraz dużo. Nic dziwnego, jeśli ten kraj, mimo że w Unii istnieje i w strefie euro również, zwłaszcza w strefie euro, wymóg utrzymywania długu publicznego na poziomie 60% PKB, ma na poziomie już sięgającym 100% PKB. To są najważniejsze zagrożenia. I co trzeba wobec nich zrobić? Otóż moim zdaniem trzeba konsekwentnie prowadzić dalszą deregulację naszej gospodarki, trzymając się takiej sformułowanej bodaj przez rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw, byłego posła Adama Abramowicza, zasady UE plus zero, czyli tyle biurokracji, tyle regulacji, ile musimy jako członkowie Unii Europejskiej spełnić. Nic ponadto, nie bądźmy nadgorliwi, nie spieszmy się, nie dokonujmy tak zwanych nadregulacji, które w polskim prawie, trzeba to sobie uczciwie powiedzieć, także się zdarzają. Uspójniajmy także nasze przepisy, wprowadzajmy do nich więcej logiki. Cieszę się z tego, że została zaproponowana i zaprojektowana już, ale dopiero na rok 2020 i kolejny, tak zwana nowa matryca stawek podatku VAT, która wyrzuca z dotychczasowych stawek, dotychczasowych ich umiejscowienia, głównie tych preferencji 5 czy 8%, to co wprowadzili do nich lobbyści, moim zdaniem przede wszystkim przez szereg lat ugrywając od czasu do czasu jakieś swoje małe interesy, w rezultacie czego polskie prawo podatkowe pełne jest absurdów także właśnie na poziomie stawek. No i wreszcie, jeśli nas zaczyna być stać na obniżanie obciążeń podatkowych dla gospodarki, przedsiębiorców, społeczeństwa, to zacznijmy od obciążeń pracy. Polacy chcą, by jak najwięcej z zarobionych przez nich w pocie czoła pieniędzy zostawało w ich własnych portfelach. Na zasadzie takiej, że sami wiedzą, jak sądzę logicznej zasadzie, na co te pieniądze będą im potrzebne. I tak, jeśli mamy obniżać jakiekolwiek podatki czy inne parapodatkowe obciążenia, zacznijmy od pracy, pomyślmy o kwocie wolnej, o stawkach podatku PIT, być może o stawkach na różnego rodzaju ubezpieczenia, które także od każdej zatrudnionej osoby, ona sama oraz jej pracodawca odprowadzają. No i wreszcie stawiajmy dalej na naszą niezależność w wymiarze finansowym, na budowę narodowego kapitału, ale on będzie się budował siłą rzeczy, jeśli poprzednie wskazówki, o jakich powiedziałem, będą dalej realizowane. Także myślę, że ten rok będzie, ten nadchodzący rok 2019 będzie rokiem ciekawym pod wieloma względami. Jest to rok wyborczy i to nawet podwójnie wyborczy, wiosną i jesienią, z naciskiem na ten termin jesienny, bo on będzie kluczowy dla utrzymania władzy przez Prawo i Sprawiedliwość. Myślę, że należy życzyć tej partii, rządowi, premierowi Morawieckiemu twórczej kontynuacji dzieła naprawy Rzeczypospolitej. Myślę, że należy życzyć tego, by nie osiadał on na laurach i nie zaspokajał się osiągnięciami, o których powiedziałem, bo daleko nam jeszcze do osiągnięcia takich celów, jak dogonienie zachodniej Europy pod względem materialnego bytu jej społeczeństw. Jesteśmy ciągle trzy i półkrotnie pod względem niektórych wskaźników biedniejsi od przeciętnego Niemca. Ciągle, mimo że deficyt budżetowy będziemy mieli w tym roku najprawdopodobniej rekordowo niski, to w tym samym czasie ponad połowa krajów członkowskich Unii Europejskiej odnotowuje nadwyżkę budżetową. To powinien być cel w czasach dobrej koniunktury dla obozu władzy, któremu przyświeca przede wszystkim dobro i przyszłość Polski. Także życzyłbym sobie już tak osobiście, by w łonie tego obozu władzy górę brał taki nurt bardziej wolnościowy, który rozumie, że ludzie chcą żyć z pracy własnych rąk, że oczekują od państwa z jednej strony bezpieczeństwa, pilnowania określonych zasad, ale z drugiej by nadmiernie się także do ich życia to państwo nie wtrącało. I to jest taki nurt, który także rozumie, że państwo silne nie stoi w sprzeczności z wolną gospodarką, wręcz przeciwnie, te dwie wartości, właśnie silne państwo i wolna gospodarka, idą ze sobą w parze.
Panie doktorze, bardzo dziękuję za tą analizę przed kończącym się 2018 roku. Myślę, że początek nowego roku i te dane statystyczne, które z pewnych środowisk ekonomicznych do nas dotrą, tak jak pan doktor to zaznaczył, przez okres paru tygodni roku 2019 staną się dla nas inspiracją do szczegółowego podjęcia tematów dotyczących sytuacji ekonomicznej i gospodarczej naszej ojczyzny. Dzisiaj bardzo serdecznie za ten komentarz dziękuję i tego, co dobre na cały nowy rok życzę.
Wszystkiego dobrego, błogosławieństwa Bożego.
Bóg zapłać. Z Panem Bogiem. Naszym gościem był pan dr Marian Szołucha, ekonomista.